tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry, Adam Michalkiewicz. Do godziny 16 wspólnie z wielkopolskimi dziennikarzami skomentujemy wybrane wydarzenia ostatnich dni, a w studiu Radia Poznań witam Weronika Henschel z Faktu.
Dzień dobry.
I Michał Mijalski z telewizji WTK.
Dzień dobry.
Tydzień temu w nocy z soboty na niedzielę na drodze pieszo-rowerowej wzdłuż Prosny w Kaliszu ktoś sprejem wymalował napisy „Zabić Tuska, zabić Bodnara”. Wczoraj w piątek w tej sprawie zatrzymany został 61-letni mieszkaniec Kalisza. Usłyszał zarzut nawoływania do zabójstwa. Zatrzymany mężczyzna przebywa pod dozorem policji. Ma też zakaz opuszczania kraju, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Maciej Meller.
Na podstawie poczynionych ustaleń funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, dokonali zatrzymania 61-letniego mężczyzny, mieszkańca Kalisza, któremu prokurator na podstawie poczynionych dotychczas ustaleń przedstawił zarzut dotyczący publicznego nawoływania w nocy z 20 na 21 lipca tego roku do popełnienia zbrodni zabójstwa.
Mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, a za publiczne nawoływanie do zbrodni grozi kara do 3 lat więzienia. Także w tym tygodniu po namalowaniu tych napisów prawie 40 organizacji i osób prywatnych podpisało się pod apelem przeciwko szerzeniu mowy nienawiści w polskim życiu publicznym. Inicjatorami apelu byli Instytut Spraw Publicznych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka, mówi Katarzyna Zacharska z Instytutu Spraw Publicznych.
Trudno nam uznać to zdarzenie za jednorazowe w sytuacji, gdzie przybiera na sile kampania przeciwko osobom publicznym, ale też przeciwko całym organizacjom i społecznościom, takim jak osoby LGBT, osoby z doświadczeniem migracyjnym. I mamy świadomość i wszyscy też widzimy, że w przeszłości takie kampanie nienawiści, prowadzone również z udziałem mediów tradycyjnych i społecznościowych, prowadziły do realnych zachowań przemocowych. Oczekujemy od organów państwa, w szczególności policji, prokuratury i innych organów bezpieczeństwa publicznego, do reagowania z całą stanowczością na zdarzenia takie jak te wspomniane w Kaliszu i inne akty mowy nienawiści. Od polityków też i polityczek oczekujemy realnych działań, które będą prowadziły do deeskalacji sporu politycznego w Polsce.
W studiu Weronika Henschel, Fakt i Michał Mijalski, telewizja WTK. Czy to zdarzenie z Kalisza to incydent, czy mamy jakiś problem z mową nienawiści w naszym życiu publicznym?
No, chyba powoli mamy problem. Jak tak pomyślimy o mowie nienawiści, to od razu pewnie wszystkim przychodzi do głowy zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. No ale to był taki najbardziej znany przykład, natomiast przecież w zasadzie co chwilę są informacje o tym, że ktoś wtarnął do biura poselskiego, że gdzieś tam ktoś kogoś straszył, że pisał w internecie groźby karalne. Tak więc to zdarzenie na ścieżce w Kaliszu wpisuje się w ten ciąg. Dla mnie zaskakujący był wiek zatrzymanego.
61 lat.
Raczej jednak miałam wrażenie, że więcej młodych ludzi tak reaguje. Okazuje się, że problem jest szerszy.
Czy ten spór polityczny na górze, który mamy, on przenosi się na dół, to jest właśnie to, co się wydarzyło w Kaliszu, to jest taki przykład?
Niestety, ale tak to widzę, no bo faktycznie trzeba powiedzieć, że język debaty publicznej przez ostatnie lata, kilkanaście lat mocno się zaostrzył. Zresztą wystarczy popatrzeć na pewien przykład z ostatnich tak naprawdę tygodni. Mamy zamach na Roberta Fico, na premiera Słowacji i kolejnego dnia, dosłownie kolejnego dnia rano, dwie największe partie polityczne wypuszczają spoty, w których bez pardonu atakują tak naprawdę swoich największych rywali politycznych. Więc pytanie w sumie, co ci politycy mają w głowie? No skoro widzimy, że rzeczywiście gdzieś te emocje są rozbudzone już do granic możliwości, a jeszcze dokładamy tak naprawdę tylko i wyłącznie do pieca.
Czyli politykom się opłaca podsycać te emocje, bo dzięki temu pewnie słupki w górę idą.
Bez wątpienia, szczególnie tym największym graczom na polskiej scenie politycznej, oni żyją z permanentnego konfliktu tak naprawdę i to na tym budują swoje poparcie polityczne, tak naprawdę nawet nie za sobą, a przeciw tej drugiej stronie, co jest też o tyle niebezpieczne, że tak jak Weronika wspomniała, mieliśmy Adamowicza, ale przecież mieliśmy też atak w Łodzi na działacza Prawa i Sprawiedliwości, to już 2010 rok, ale pamiętajmy, że także chociażby Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, mówił o tym, że też dostawał listy z pogróżkami, więc to na różnych szczeblach faktycznie niestety ma miejsce.
Czy ten apel 40 organizacji i osób prywatnych przeciwko szerzeniu mowy nienawiści, on przyniesie coś, da? Przyniesie jakiś skutek?
Moim zdaniem nie, natomiast to nie oznacza, że nie należy tego robić, bo kropla drąży skałę, jeżeli nie będziemy reagować, trochę tak jak jest z UZUS-em w języku, że ileś tam osób popełnia błędy językowe, popełnia i po jakimś czasie się okazuje, że Rada Języka Polskiego uznaje, że to jest poprawne. Jeżeli nie będziemy reagować na takie zachowania, to myślę, że będzie ich coraz więcej, tym bardziej, że to nie jest tylko problem Polski, bo przecież chociażby mieliśmy przed chwilą zamach na Donalda Trumpa, to prawdopodobnie też jakiś tam związek z tą mową nienawiści miało, więc to, co wspominał kolega o tym, o zamachu na premiera Słowacji. Tych przykładów można szukać w różnych punktach świata.
Reakcja służb, pojawia się takie wydarzenie jak w Kaliszu, no, to tylko napis, można powiedzieć, tak? To nikt nikomu się nic nie stało, ale ta reakcja służb, policji jest. No, po tygodniu udało się tego pana złapać, ale zawsze tak jest?
No na pewno nie zawsze i to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Na szczęście tu faktycznie służby zachowały się tak, jak zachować się pewnie powinny. Można się wspierać, czy ten tydzień to krótko, czy długo, ale jeżeli zatrzymano człowieka i mamy na niego silne dowody przeciwko jego winie, no to faktycznie dobrze świadczy o tej całej akcji policji pod nadzorem prokuratury, bo to tak było prowadzone. Pytanie faktycznie, jak ostatecznie ta sprawa się zakończy, no bo też wiadomo, że podczas różnych postępowań może dojść do tego, że człowiek był niepoczytalny albo musiał udowodnić cokolwiek innego i wtedy tak naprawdę co z tego, że złapaliśmy człowieka, co z tego, że udowodnimy mu winę, skoro go nie ukarzemy, tak? Bo stwierdzimy, że on na karę nie zasługuje albo umieścimy go jedynie na krótko w jakimś ośrodku. Oczywiście nie chcę tutaj łączyć absolutnie tych dwóch rzeczy, ale no siłą rzeczy niedaleko nas jest Łazarz i to, co miało miejsce z 5-letnim Maurycem, gdzie też Zbysław C. został zatrzymany, udowodniono mu winę, no a wiemy, że wyroku tak naprawdę nie usłyszał i nie usłyszy nigdy.
Bo zdaniem biegłych był niepoczytalny, tak?
Chciałam jeszcze powiedzieć, że nie powiedziałabym, że to był tylko napis na ścieżce. Można uznać, że to faktycznie ktoś to napisał i nie chciał nic zrobić. W tym sensie to był tylko napis.
Tak, tak.
Natomiast no, jest to miejsce rekreacyjne w tym mieście, gdzie na przykład chodzą rodzice z dziećmi i takie dziecko od małego, czytając takie napisy, no uczy się takiej postawy.
To usłyszał ten mężczyzna zarzut nawoływania do zabójstwa, do zbrodni, więc to są też poważne rzeczy. 3 lata więzienia grozi. Po tym wymalowaniu tych napisów prezydent Kalisza Krystian Kinastowski także napisał, że absolutnie potępia wszelkie przejawy mowy nienawiści i hejtu, którego również sam jako osoba publiczna wielokrotnie doświadczałem. Tak napisał prezydent Kalisza. Faktycznie jest tak, że jak ktoś w tej chwili chce być na szczycie, chce być u władzy, to ten hejt to się z tym wiąże?
No taka jest chyba obecnie cena bycia osobą publiczną, niestety. Chociaż oczywiście nie powinniśmy się na to zgadzać i to nie powinno tak wyglądać, ale zauważmy, że czy to politycy, czy sportowcy, czy aktorzy, no każdy, kto tak naprawdę przenosi się do tej sfery publicznej, jest narażony na mniejszy lub większy hejt. I o ile to jest tylko hejt, to jeszcze problem nie jest aż tak daleko idący, ale skoro tu faktycznie pojawia się mowa nienawiści i wręcz podżeganie tak naprawdę do zabójstwa czy do wyrządzenia krzywdy, no to wtedy sprawa już jest dużo bardziej poważna.
Co my dziennikarze możemy w tej sprawie zrobić? Bo są też media społecznościowe, z nimi trudno konkurować, ale jaka nasza rola w tym powinna być?
Nagłaśniać. Bo myślę, że to,
nagłaśniać
że...
Nawet
to, że takie coś ma miejsce, bo moim zdaniem to wpływa na szybkość działania organów ścigania.
Czyli to, że tydzień temu media o tym powiedziały,
myślę,
to policja...
Tak. Nie chcę jakby źle oceniać pracy policji, prokuratury, bo tego się nie dowiemy. Natomiast wiadomo, że jeżeli sprawa jest nagłośniona, to jest presja, żeby taką osobę znaleźć.
Te napisy są już zamalowane. Z jednej strony mamy hasła, tak jak tu było, zabić Tuska, zabić Bodnara. Mieliśmy też ponad tydzień temu, już prawie 2 tygodnie temu, oblanie biura PSL-u. To się też w to wpisuje?
Tak, tak, niestety tak. No to mamy po prostu różne formy, różne przejawy, ale wokół tego samego tak naprawdę, czyli tej nienawiści do swoich przeciwników politycznych.
Czyli nie potrafią Polacy ze sobą rozmawiać.
Nie potrafią, ale to niestety coraz częściej widać także pewnie przy nawet wigilijnych stołach tak naprawdę, kiedy rodziny są ze sobą tak skonfliktowane, że nie wiem, wnuczkowie z babciami i dziadkami nie potrafią na siebie patrzeć, a wokół tego wszystkiego i nad tym wszystkim jest scena polityczna w Polsce.
Tak? Czyli politycy nas tak skłócili.
To prawda. I pytanie, czy da się to jeszcze naprawić.
Ja też myślę, że tak szczerze mówiąc, większość tych sytuacji to mimo wszystko jest taki zwykły wandalizm i głupota, a nie realne podżeganie do zrobienia czegoś komuś. Natomiast no, zawsze się zdarzy taki przypadek, jak właśnie Stefan Wilmot i Paweł Adamowicz, więc nigdy nie wiemy, kiedy to jest na poważnie.
kiedy ktoś te słowa faktycznie weźmie do siebie i je urzeczywistni, nie? Wcieli w życie.
Może to być nawet chora osoba, która nie zdaje sobie sprawy, że nie powinna tak robić.
61-letni mieszkaniec Kalisza usłyszał zarzut nawoływania do zabójstwa. Nie dostał aresztu, ma dozór policji, ale też zakaz opuszczania kraju. Będziemy się na pewno tej sprawie jeszcze przyglądać.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Zmieniamy teraz temat. Rośnie liczba zakażeń odrą w Polsce. Wielkopolska jest na trzecim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę nowych przypadków tej zakaźnej choroby. Relacja Magdy Koniecznej.
Odra znów staje się problemem, bo liczba zachorowań rośnie.
W skali globalnej na pewno identyfikujemy problem z odrą.
Szef epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosław Gumienny.
W skali kraju również. W tym roku już stwierdzono ponad 200 przypadków odry. I o ile w aglomeracji poznańskiej ten problem jest, można powiedzieć, problemem zalążku, bo na ten moment, według najświeższych danych, mamy tylko i aż 13 przypadków po 3-letniej przerwie. To warto podkreślić. Natomiast z całą pewnością są takie województwa, jak województwo mazowieckie czy dolnośląskie, w których raportuje się odpowiednio ponad 100 i ponad 70 przypadków. No i również w skali Unii Europejskiej obserwuje się, że takie kraje jak Rumunia niezmiennie od wielu lat, Włochy, jak Belgia, jak Austria czy Francja również obserwują wzrost zachorowań.
W Wielkopolsce wszystkie przypadki odry dotyczą Poznania i powiatu poznańskiego. Specjaliści wzrost zachorowań wiążą z coraz większą liczbą odmów rodziców, którzy nie chcą szczepić dzieci.
Rzeczywiście borykamy się z tym, że dosyć duża rzesza rodziców, coraz większa ilość rodziców odmawia nam tutaj szczepień.
Neonatolog z Kliniki Przypolnej w Poznaniu, Dobrochna Wojciechowska.
Te pierwsze szczepienia, które wykonujemy u noworodków w szpitalu, są równie ważne, stąd rozpoczynamy szczepienia w szpitalu, potem kontynuuje je poradnia lekarza rodzinnego.
W ubiegłym roku takich odmów zaszczepienia dziecka było w całej Wielkopolsce prawie 12 tysięcy, niemal połowa z tej liczby w Poznaniu i powiecie poznańskim.
Niestety jest to stały trend i stała tendencja. Na terenie naszego miasta i powiatu to jest praktycznie 5 tysięcy dzieci, oczywiście w różnym wieku, którym z całą pewnością wiedzie szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce. Tutaj mamy relatywnie najwyższy odsetek uchyleń.
Ruchy antyszczepionkowe są dla nas dzisiaj największym ciężarem.
Lekarz rodzinny Bożena Janicka.
Dezinformacja pacjentów.
Szczepienia nie są przeciwko komuś.
Przekonuje lekarz Marcin Karolewski.
Ale po to, żeby ochronić nas przed chorobami, przed którymi mamy coraz mniejszy arsenał broni tak naprawdę, bo my musimy sobie uświadomić, że coraz trudniej nam leczyć choroby zakaźne.
A im więcej osób niezaszczepionych, tym większa obawa o to, że Polska straci odporność środowiskową i strach o osoby, które z różnych przyczyn nie mogą być zaszczepione czy doszczepione.
Mamy bardzo dużo ludzi młodszych, dorosłych.
Epidemiolog profesor Jacek Wysocki.
Którzy się leczą z powodu chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, biorą silne leki obniżające odporność. Każda infekcja praktycznie może tych ludzi powalić po prostu.
Rzeczywiście w ostatnich dniach bardzo dużo mówi się na temat progu odporności populacyjnej, zbiorowiskowej, który w przypadku odry jest progiem szalenie wysokim, bo żeby go spełnić, musimy uodpornić aż 95% populacji, która takiemu obowiązkowi podlega. UNICEF w ubiegłym tygodniu bił na alarm i zwrócił uwagę, że spadliśmy poniżej tego progu. Jeśli chodzi o sytuację na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego, no z całą pewnością, biorąc pod uwagę dane za rok ubiegły, możemy stwierdzić, że tego progu nie osiągnęliśmy.
Szczepienie nam daje to bezpieczeństwo pewne, nie stuprocentowe, ale znacznie to bezpieczeństwo zwiększa.
Dlaczego coraz więcej rodziców odmawia szczepień? Słyszeliśmy prawie 12 tysięcy w Wielkopolsce w ubiegłym roku. Michał Mijalski, telewizja WTK. Masz jakiś pomysł na to? Skąd to się bierze?
Moim zdaniem żniwa zbiera też okres pandemiczny COVID-19 i to, co wtedy wokół szczepień związanych z COVID-19 miało miejsce, czyli właśnie masowy rozwój wszystkich ruchów antyszczepionkowych, także podkreślanie tych wszystkich negatywnych skutków, czasem rzekomych negatywnych skutków szczepień. No i niestety to działa na wyobraźnię i często rodzice małych dzieci przenoszą sobie w głowie to, że wokół szczepienia na COVID coś się działo, to jest ryzyko, w takim razie ja nie będę szczepiła, czy szczepił swojego dziecka także tymi obowiązkowymi szczepieniami, bo przecież szczepionki na przykład przynoszą albo rozszerzają autyzm, bo to jest taki główny zarzut tych środowisk antyszczepionkowych, że na przykład szczepienia na świnkę, odrę czy różyczkę powodują rozwój autyzmu u dzieci.
Jak rozmawiać z takimi przeciwnikami, bo oni także pewnie kontaktują się z waszymi redakcjami, dzwonią czasami do nas, do programu, gośćmi są lekarze, profesorowie, specjaliści, eksperci. No i ludzie wiedzą swoje i nie da się ich przekonać, mam wrażenie.
Ja nie wiem, jak rozmawiać, bo ja w pandemii stoczyłam tyle sporów z ludźmi, których lubię, szanuję i nie uważam za mało inteligentnych. I nie trafiało do nich nic po prostu. I o ile ja mogę zrozumieć strach przed szczepionką covidową, która gdzieś tam szybko powstała, mimo że przeszła te wszystkie etapy i tak dalej, to powstała szybko, o tyle przecież te szczepienia, jeśli chodzi o odrę, świnkę, różyczkę, to są od lat i naprawdę był znikomy odsetek ludzi, którzy wierzyli w to, że to powoduje autyzm na przykład, a w tej chwili niestety takich ludzi jest coraz więcej i te liczby są przerażające, bo na przykład tutaj były podawane dotyczące Wielkopolski, natomiast w skali Polski w 2010 roku odmówiono tylko 3,5 tysiąca razy szczepień, a w 2022 70 tysięcy przypadków, to jest 70 tysięcy dzieci niezaszczepionych, to jest ponad 6%.
I słyszymy, jak to wpływa też na ogólną populację, na wszystkich, jak to wpływa, że tracimy tę odporność. Czy ta wiedza o szczepieniach jest prawidłowo przekazywana? Może gdzieś tutaj na etapie edukacji jest popełniany błąd?
Ja nie wiem, może jakby w szkołach dzieci uczyć od początku, że warto, ale to z kolei rodzice będą uważać, że są dzieci indagowane i
nie ma nie rozwiązania wiem. Tego?
Obawiam się, że nie ma rozwiązania. Chyba najwięcej mogą zrobić lekarze. Ja powiem osobiście, że jak ja mam wątpliwości co do jakichś szczepień, to mam zaufaną lekarkę, radzę się jednej lekarki, drugiej, trzeciej, jeśli trzy mi powiedzą to samo, to ja wierzę im, a nie ruchom antyszczepionkowym czy doktorowi Google'owi.
Padło też takie słowo dezinformacja. Ktoś tutaj faktycznie sieje dezinformację?
Na pewno, no znów cofnijmy się do czasów pandemii COVID-19, kiedy były podnoszone różne zarzuty wobec także szczepień, przy czym zgadzam się, że faktycznie te szczepienia były dopuszczane na zasadach ekstraordynaryjnych, czyli w przyspieszonym trybie, ale tutaj szczepienie na odrę obowiązkowe jest od 1975 roku, to jest prawie 50 lat tak naprawdę, odkąd to jest szczepienie obowiązkowe, czyli pokolenie obecnych rodziców, dziadków, ono było szczepione tymi szczepieniami, więc jeżeli one miałyby być takie szkodliwe, no to pytanie, czy ci ludzie czują się pokrzywdzeni w jakiś sposób, czy oni faktycznie widzą u siebie na przykład oznaki autyzmu albo jakichś innych takich dolegliwości, które po tych szczepieniach mieliby rzekomo mieć.
Zastanawiam się, czy może 800+ nie powinno być uzależnione wypłata od szczepień, od zrealizowania tej książeczki szczepień. Czy to wywołałoby kolejny konflikt?
Myślę, że by wywołało. Znaczy, dla mnie by mogło być, bo ja nie mam problemu ze szczepieniami. Natomiast w przypadku pamiętam argumenty, które padały przy szczepionkach covidowych, przy zakazach wychodzenia z domu, że się ludziom ogranicza wolność w ogóle. Moje dziecko to jest moje dziecko, nic nie możecie mi kazać. No mimo, że szczepienia są obowiązkowe. Ja nie wiem, może sposobem jest to, co zapowiedział nowy główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. On chce uprościć system kar, bo w tej chwili to najpierw rodzic dostaje wezwanie, potem dostaje upomnienie, potem zaczyna się proces kar administracyjnej, który tu tam trwa, ile trwa, nakładanie grzywny. Generalnie od momentu wezwania do momentu wlepienia tej kary potrafi minąć kilka lat. Może się stać, że dziecko już ma 18 lat, już się go na to nie da zaszczepić. Grzesiowski chce, żeby sanepid mógł od razu już tej niskiej instancji te mandaty dawać i to mandaty wysokie. I myślę, że na część osób by to podziałało, nie na wszystkie.
Pytanie teraz, czy nie stracimy tej odporności zbiorowej, o której też słyszeliśmy. Mnóstwo ludzi jest chorych, dla których te choroby oznaczają śmierć. To też nie chodzi tylko o to, że mamy dzieci niezaszczepione i im nic nie będzie, ale warto też w tym wszystkim myśleć o innych. Lekarka mówiła w tym materiale, że ruchy antyszczepionkowe są największym ciężarem. Mam wrażenie, że jednak te ruchy ostatnio trochę są ciszej niż w czasie pandemii. Pani Justyna, nie wiem, czy możemy pełne nazwisko podać, która zbierała pieniądze na sprzęgło między innymi. O niej w mediach ostatnio już jest trochę ciszej. Mam wrażenie, że nie ma.
Może się trochę wypaliło, ale w tych głowach, w których jest zasiane ziarno, to ono jest zasiane. I teraz jest pytanie, czy nie stracimy za bardzo tej odporności już przez to. Czy zdążymy, bo być może to nie będzie szło dalej na przykład i się wyciszy, tylko czy już nie będzie wielkiego problemu z zachorowaniami, zanim dojdziemy do tego etapu.
No właśnie, no bo to sprawa nie dotyczy też tylko Polski, ale na przykład WHO oczywiście przez wiele środowisk także kontestowane, ale w każdym razie Światowa Organizacja Zdrowia przywołuje liczby, które są wstrząsające, bo jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na odrę, to w 2022 roku w Europie to było mniej niż 1000 przypadków, podczas gdy 2023 mówimy już o 42 tysiącach, więc ta liczba naprawdę rośnie. To nie tylko Polska, to także ościenne państwa, więc odra jest chorobą silnie przenoszoną, to znaczy szybko przenoszoną, jest silnie zaraźliwa. Najszybciej rozwijający się tak naprawdę wirus, który jest znany pediatrom na ten moment, w związku z czym powinniśmy faktycznie robić wszystko, by tej odporności grupowej nie stracić, a jak słyszeliśmy w materiale, żeby ta odporność grupowa była, liczba zaszczepionych powinna wynosić 95%, ten współczynnik. Obecnie według niektórych danych mówi się, że to już jest bliżej 85%, więc jest co gonić.
Są lekarze, którzy, kilka pokoleń lekarzy, którzy właściwie nie widzieli odry. Oni się wychowali, oni byli na studiach i tej odry nie było, a teraz mamy tego bardzo dużo. Pytanie jeszcze o też uchodźców z Ukrainy. Czy to jest też problem, że oni nie byli zaszczepieni i oni nam trochę tej odry przywieźli? Bo takie się też głosy pojawiają.
Ja myślę, że trochę przywieźli, natomiast zwalanie w tej chwili na Ukraińców, ten problem by i tak...
Jak sami się nie chcemy szczepić.
Tak, jakby nie było Ukraińców, to może by nie było 85, tylko 89%. Jest to dodatkowy czynnik, natomiast na pewno nie decydujący, bym powiedziała.
Czyli sami sprawdźmy, czy mamy wszystkie szczepienia i chyba nie warto się tego bać. Możemy tak zaapelować.
Tak.
Na pewno.
To był tydzień w Wielkopolsce.
I na koniec Poznań. Społecznicy chcą sekundników przy światłach na rondzie Kaponiera w Poznaniu. Od połowy lipca kamery rejestrują samochody przejeżdżające przez rondo, przejeżdżające na czerwonym świetle. Relacja Krzysztofa Polasika.
Rondo Kaponiera codziennie przemierzają dziesiątki tysięcy pojazdów. 30 kamer sprawdza, czy nie przejeżdżają na czerwonym. Mówi prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Zmiany Kevin Nowacki.
Ludzie zbliżając się do tych świateł, jak nawet są zielone, no to już często hamują, często nie chcą jakby przejechać. Można powiedzieć, że się zatrzymują przed tymi światłami, bo nie daj Boże zapali się żółte światło. No i będą musieli na ryzyko przejechać i później będą się stresować w domu. No kurczę, czy ja przejechałem, czy nie właśnie. Więc takie sytuacje zauważyliśmy. Takie sytuacje też zauważyliśmy wcześniej przez wiele lat w komornikach.
Mandat na 500 zł i 15 punktów karnych przychodzi pocztą. Tak wprowadzenie systemu Red Light ocenił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
To przede wszystkim ma nas pilnować w zakresie przestrzegania przepisów. Wjeżdżanie na czerwonym świetle jest bardzo poważnym wykroczeniem. To się czasami kończy również ciężkimi wypadkami. No i musimy w ten sposób czasami mobilizować w pewnych miejscach kierowców, żeby nie dochodziło do zdarzeń niebezpiecznych.
Według poznańskiego stowarzyszenia kierowcy powinni wiedzieć, kiedy zmieni się światło i stąd wniosek o liczniki.
Bardzo komfortowe rozwiązanie i też w drugą stronę, jeżeli jest czerwone światło i ten licznik informowałby kierowcę, kiedy właśnie zmieni się na zielone, no to wówczas osoby, które mają na przykład manualną skrzynię biegów, mogą sobie wrzucić już jedynkę, przygotować się do jazdy i wtedy ten ruch byłby płynniejszy, ponieważ osoby ruszałyby szybciej, a tak to często teraz osoby siedzą na telefonach.
Stowarzyszenie zwróciło się do Zarządu Dróg Miejskich, ale ten oficjalnej odpowiedzi nadal nie udzielił. Według rzeczniczki prasowej Agaty Kaniewskiej montaż sekundników nie jest możliwy.
W Poznaniu mamy ponad 300 sygnalizacji i wszystkie, łącznie z tymi na rondzie Kaponiera, pracują w systemie akomodacyjnym. A to oznacza, że sterowniki tych sygnalizatorów wykrywają nadjeżdżające pojazdy i dobierają czas nadawania sygnału świetlnych w taki sposób, aby usprawnić przejazd w kierunkach o największym natężeniu ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, liczniki można montować tylko przy sygnalizatorach pracujących w systemie stałoczasowym, a takich niestety w Poznaniu nie mamy.
My się tutaj nie poddajemy. I zgłosiliśmy się do szczecińskiego odpowiednika tutaj poznańskiego ZDM.
Szczecin ma być przykładem dla Poznania. W mieście na 59 skrzyżowaniach działają 493 sekundniki. Od kilku lat liczniki montowane są także tam, gdzie działa system akomodacyjny, czyli uzależniony od ruchu pojazdów, wyjaśnia rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński.
Przy czym odliczanie sygnału zielonego lub czerwonego wyświetlane jest tylko w przejściu międzyfazowych, czyli w części programu o zawsze stałej długości, w pozostałym okresie sekundnik wyświetla poziome kreski odpowiadające nadawanemu sygnałowi. Sekundniki są bardzo pozytywnie odbierane przez kierowców w Szczecinie.
Da się to obejść, da się właśnie to zrobić porządnie i mamy nadzieję, że po prostu tak jak na Poznań przystało, na poznaniaków, zrobimy to po poznańsku i po prostu takie liczniki się pojawią.
W pierwszym tygodniu nowe kamery złapały 181 kierowców, którzy przejeżdżali na czerwonym świetle. To dużo? Weronika Hanszel, fakt.
Dużo, jeżeli wszyscy...
181 przez tydzień, no to tak na dzień, jakbyśmy przeliczyli, to nie jest chyba bardzo dużo.
Bardzo nie i pytanie, czy złapało tych kierowców, którzy tak z premedytacją przejechali na czerwonym, czy... Bo są takie sytuacje, w których jedziesz na rondo i po prostu zjeżdżasz na tym zmieniającym się świetle, żeby go nie blokować. Oczywiście policja powie, że nie należy wjeżdżać na rondo, jeżeli nie wiesz, czy zjeżdżasz. Ale to mówię z punktu widzenia kierowcy. No tak. To jest nie do przewidzenia czasem, co się
zwłaszcza
wydarzy.
Jak chce się przejechać, a nie stać tam przez kilkanaście minut.
No ale jak słyszę panią rzecznik Kaniewską, to szczerze powiedziawszy, takich odpowiedzi od niej dostałam bardzo dużo, pisząc artykuły, że te światła są dostosowane do natężenia ruchu. No, wielokrotnie stoję na skrzyżowaniach, na których na przykład nikt nie przychodzi i nikt nie jedzie. Wszyscy mają czerwone. Albo trzeci raz zapala się zielone światło dla jednego kierunku ruchu, który no, jest głównym kierunkiem, ale na przykład przejeżdżają tam cztery samochody, a za mną już jest ciąg i trzy razy światła nie mamy. W związku z tym nie do końca zgadzam się z tym, że to jest taki inteligentny system. W niektórych miejscach działa, w niektórych nie.
Ale słyszymy, że u nas jest bardziej inteligentny niż w innych, dlatego nie da się tych sekundników na przykład zainstalować.
Znaczy ja myślę, że jeżeli przejeżdżamy jako zmotoryzowani przez Poznań, to wiemy, że faktycznie te światła czasem nie działają inteligentnie, bo nic tak nie korkuje tego miasta jak światła.
Dokładnie.
W wielu miejscach.
Czasem jest tak, że jak wyłączą światła, to nagle
to
się okazuje, że jest płynny ruch. Tak.
A może komunikacja miejska ma jednak te usprawnienia i kierowcy dlatego stoją?
No, są takie miejsca, bo na przykład tak jest na Górczynie, że jak tramwaj wyjeżdża z pętli albo wjeżdża,
światło.
To zmienia, ale to ja mogę zrozumieć. Natomiast no mówię, no, takie, to naprawdę są bardzo częste sytuacje, że się stoi na skrzyżowaniu i wszyscy stoją.
No tutaj
szkoda czasu.
Pamiętam, że jeszcze jak częściej chodziłem z mikrofonem w teren, to kiedyś trafiłem do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i tam jeden z wysoko postawionych pracowników, nie chcąc mówić pod imieniem i nazwiskiem, w ogóle nie stając ostatecznie przed naszą kamerą, ale poza nagrywaniem mówił mi takie jedno mądre zdanie, właściwie zadał pytanie, po co na rondach są światła? Czy gdzieś na świecie, na tych największych rondach, nie wiem, w Paryżu, na przykład przy Łuku Triumfalnym, gdzie jest kilka pasów tak naprawdę, czy tam są światła? Nie ma żadnych świateł. W Poznaniu, gdybyśmy popatrzyli na rondo Śródka, na rondo Rataje, na rondo Caponiera, żeby objechać rondo dookoła, to my często stoimy na 5 czy 6 sygnalizacjach świetlnych i oczywiście tu pada argument, że robimy to dla bezpieczeństwa. Miejski inżynier ruchu od razu powie bezpieczeństwo. W takim razie dlaczego na Śródce dochodzi do takiej liczby kolizji i wypadków?
To bo jest nie ma tych świateł środkowych, może dlatego.
Może dlatego. Pytanie, czy gdyby były, to by nie było jeszcze gorzej. Raczej akurat rondo Śródka to jest w ogóle fenomen
przykład,
pod
tak.
tym kątem, bo
czy światła są, czy ich nie ma, to i tak kolizje.
Dokładnie, to kolizje są zawsze, ale w każdym razie, jeżeli już faktycznie te światła chcemy stawiać na rondach, chociaż rondo buduje się po to, żeby świateł nie było, bo inaczej mielibyśmy skrzyżowanie jednopoziomowe ze sygnalizacją świetlną i tyle, rondo powinno upłynnić ruch tak naprawdę. I tak jak tutaj Weronika wspomniała, w momencie, kiedy światła są wyłączone, to po mieście się jeździ płynniej, ale skoro już te światła stawiamy, skoro są kamery, które rejestrują przejazd na czerwonym świetle, no to faktycznie pytanie, czy tak takie sekundniki sprawiałyby, że jeździłoby nam się łatwiej lub trudniej. Myślę, że z kilkoma argumentami, które prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Zmiany mówił, wypada się zgodzić. To znaczy faktycznie jest tak, że można zaobserwować, że teraz kierowcy nerwowo na przykład hamują przed dojazdem na rondo Caponiera w obawie o to, że akurat im się faktycznie zmieni światło, więc gdyby widzieli z daleka, że jeszcze to światło się nie zmieni, to być może takich gwałtownych hamowań, a przez to kolizji, czy innego niebezpieczeństwa byłoby mniej, szczególnie, że takie sekundniki są w różnych miejscach, także na terenie Wielkopolski i one chyba się sprawdzają. To znaczy ludzie też mają w psychice coś takiego, że żeby czekać, muszą wiedzieć, na co czekać. I faktycznie w momencie, kiedy im się odlicza, że tam, nie wiem, za minutę to światło się zmieni, to być może też mniej nerwowo będą na tym świetle wyczekiwać zmiany i nie będą pod nosem narzekać, że znowu trzeba tyle tutaj stać.
A czy Rondo Caponiera to jest dobre miejsce na taki system rejestratorów, rejestracji przejazdów na czerwonym świetle? To chyba nie jest najbardziej niebezpieczne miejsce w Poznaniu.
Mi się też wydaje, że nie, i mówię, i te przejazdy na czerwonym świetle mogą tam wynikać po prostu z tego, że Rondo nie jest duże, jak na centrum.
Jest dużo tramwajów, autobusów,
tramwajów,
komunikacji publicznej.
Tak, i czasem po prostu ciężko się zmieścić, więc myślę, że no, ja ostatnio miałam sytuację, w której stanęłam na czerwonym świetle, zdążyłam na nim postać, to zdaje się było na Niestachowskiej, a obok mnie tak samochód przejechał, że mój się zaczął ruszać, tak? W związku z tym myślę, że to by były może lepsze miejsca, żeby takich tych niebezpiecznych piratów drogowych wychwycić.
Tutaj prędkości raczej nie ma. Nie sądzę, żeby ktoś jechał ponad 100 na godzinę przez Rondo Caponiera.
No, dokładnie.
Chociaż może się ktoś taki zdarzy, nie wiem. Rondo Caponiera nie, to inne miejsce, bardziej niebezpieczne, tak? To byłoby lepszy pomysł? Michał Mijalski, Telewizja WTK?
No, myślę, że wypadałoby właśnie sprawdzić, gdzie jest na przykład najwięcej kolizji i najwięcej wypadków. Tutaj pewnie wrócilibyśmy znowu do tematu Śródki. A przy czym pytanie, czy akurat na Śródce problemem jest przejazd na czerwonym świetle? Myślę, że nie. Bardziej to, że kierowcy właśnie przyzwyczajeni do tego, że na każdym innym rondzie w Poznaniu mają te światła w połowie i że wiedzą, że jak wjeżdżają na zielonym, ale za chwilę będą mieli czerwone, to staną, a na Śródce brakuje tych świateł po środku i jak ktoś wjeżdża na zielonym, to już nie jest zainteresowany tym, żeby być może w międzyczasie światło się zmieniło dla nadjeżdżających z innego kierunku, tylko jedzie przed siebie i często wjeżdża na zielonym w poprzek drogi dla tych nadjeżdżających poprawnie, więc czy tam akurat takie kamery by się sprawdziły, trudno powiedzieć. Pytanie, czy w ogóle przejazdy na czerwonym świetle po Poznaniu to jest największy problem, z jakim zmagają się kierowcy.
O tym samym w tym momencie pomyślałam, że...
Czyli zamontowano nam system, który nie do końca jest potrzebny w samym Poznaniu. Tak, mam wrażenie, że też nikt tego systemu nie chciał. To nie jest inwestycja miasta, to jest inwestycja rządu, państwowa, inspekcji transportu drogowego.
Nie chcę, żeby zabrzmiało, że mogą ludzie jeździć na czerwonym świetle.
Nie, to mam
to w nosie. Natomiast nie sądzę, by ukaranie tych ludzi przejeżdżających na czerwonym świetle na Caponierze spowodowało polepszenie bezpieczeństwa ruchu w Poznaniu.
A fotoradar na Hetmańskiej to był dobry pomysł?
Myślę, że to był dobry pomysł.
Choć miejsce chyba trochę nie do końca dobre, bo w takim miejscu między światłami, gdzie i tak chyba się nikt nie rozpędza.
No właśnie, nikt się nie rozpędza. To jest fakt, że jakby był gdzie indziej, to było lepiej. Natomiast tam faktycznie była seria wypadków i to wypadków śmiertelnych, z czego najbardziej pewnie wszyscy pamiętamy tego chłopca, który wpadł pod tramwaj i zginął niestety. W związku z tym akurat to, tam jest kilka pasów. Kierowcy odruchowo przyciskają pedał gazu i myślę, że dobrze, że jest tam ten... Na mnie działa.
Dąbrowskiego jest także fotoradar, tam obrócono go
zrobili
ostatnio.
I to nie ostatni raz. Z tego, co udało nam się ustalić, tutaj przewodnicząca zarządu osiedla Wola już nam powiedziała, że ten fotoradar będzie rotacyjnie odwracany, tak żeby nigdy do końca nie było wiadomo, czy robi zdjęcia dla wjeżdżających, czy dla wyjeżdżających z miasta.
I to dobry pomysł?
Według ekspertów być może tak. Oczywiście tu zdania są podzielone. Część uważa, że w momencie, kiedy mamy różne aplikacje, które nas uczulają na to, że zbliżasz się do fotoradaru i kierowcy wtedy też gwałtownie hamują na przykład albo przez moment zachowują faktycznie tę wymaganą prędkość, a następnie gaz do dechy, to być może jeżeli tu dojdzie taka dezinformacja, to być może będzie lepiej.
Ale z drugiej strony... Zakłada się, że fotoradar służy temu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i żeby ludzie jeździli wolniej. W związku z tym nawet się pojawiają przecież na trasach znaki że
tak.
Kontrola. W takiej sytuacji, takiego mieszania, to szczerze powiedziawszy, bardziej jest to po prostu pułapka na kierowców, żeby zarobić, niż realna szansa na to, że oni zwolnią i nie dojdzie do wypadku.
To prawda. I dwa jeszcze koszty, no bo ktoś musi ten fotoradar odwrócić. Jak rozumiem, trzeba przenieść oznakowania, no bo przecież oznakowanie musi być, a nie może też wprowadzać w błąd. Czyli w momencie, kiedy mamy oznakowanie...
Przecież oznakowanie chwili... chyba jest na stałe z dwóch stron, mam wrażenie, że to nie...
To pytanie, czy nie powinno być z jednej strony wtedy przekreślone. No bo jeżeli fotoradar robi zdjęcia tylko w jedną stronę, no to pytanie, czy nie wprowadzamy wtedy w błąd kierowców, którzy jadą na tym drugim pasie.
Na kaponierze tego znakowania mam wrażenie, że nie ma wcale. Jeszcze się przyjrzę dzisiaj, jak będę wracał. 181 kierowców zostało złapanych w tydzień. Dla porównania taki system działa też w komornikach na Starej Krajowej Piątce i tam w 3 miesiące 116 wykroczeń, czyli dużo, dużo mniej. To jest tak, że to jest trochę efekt nowości. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że te żółte kamery na kaponierze działają. Wszyscy się przyzwyczają do tego.
Jak weszły w życie, ale i szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że nie przyjechałam na czerwony.
180 plus nasz dzisiejszy gość.
Tak. I ja na żartuję, nie jeżdżę na czerwonym, natomiast nie było to jakoś tak bardzo nagłośnione. Dlatego ja właśnie mówię, że jestem przeciwna sytuacjom, w którym chodzi o to, żeby kogoś złapać. To powinno powodować, że ludzie będą jeździć wolniej.
500 zł i 15 punktów karnych. Te 15 dużo. Punktów to pewnie zwłaszcza może zabolać, jak ktoś już ma jakieś punkty. To powinno być tak mocno karane tymi punktami?
No faktycznie tutaj patrząc na to, że mandat nie jest znowu aż tak wysoki, ale liczba punktów robi wrażenie. Pytanie, kto ten taryfikator układał i na podstawie czego raczej rozumiem, że no, przejazd na czerwonym świetle to jest duże zagrożenie tak normalnie w ruchu drogowym, no bo wiadomo, mamy pieszych, mamy rowerzystów, mamy także inne pojazdy, więc pewnie ustawodawca tym się kierował tak naprawdę, że ponieważ mówimy o poważnym wykroczeniu.
Jest przejazd na czerwonym i na czerwonym. Mam wrażenie, że dokładnie. Ktoś mógł tak o pół sekundy się spóźnić, ale ktoś mógł z premedytacją o kilka sekund się spóźnić już, albo nie wyhamować po prostu.
To prawda i faktycznie pytanie, czy ta kara dla wszystkich powinna być taka sama?
Może podział jakiś powinien być, albo tylko ten, kto ocenia i te mandaty wystawia, powinien spojrzeć, no nie, tutaj pani Weronika jednak się spóźniła minimalnie.
Myślę, że nikt nie patrzy.
Z automatu leci.
Z automatu komputerowo.
Z drugiej strony też byśmy się narazili na to, że jeżeli każda sprawa byłaby indywidualnie rozpatrywana, no dokładnie, to moglibyśmy dochodzić do różnych dziwnych sytuacji, że ktoś jest ukarany, bo na przykład osoba, która sprawdzała dane nagranie, miała lepszy dzień albo gorszy dzień i raz zakwalifikowała to samo jako poważne wykroczenie, a raz jako mniej poważne.
Tak, myślę, że jak my tyle o tym dyskutujemy, to jest najlepszy dowód na to, że są w Poznaniu poważniejsze sprawy do rozwiązywania i bardziej niebezpieczne miejsca.
Niż rondo Kaponiera, gdzie tak. Zamontowano rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. No sygnalizacji teraz wyłączyć nie będzie można na Kaponierze, bo rejestratory będą niepotrzebne, więc ta sygnalizacja na pewno będzie tam działała.
Czyli będzie się korkowało.
To prawda, że rondo Kaponiera jest przykładem miejsca, gdzie bez sygnalizacji przejazd jest o wiele sprawniejszy, chyba dla wszystkich, także dla komunikacji publicznej, czy dla samochodów. Sekundniki potrzebne.
Tak, ale nie dla kwestii bezpieczeństwa, tylko bardziej od korkowania miasta. Ja byłam w kilku miastach europejskich, w których one istniały i po pierwsze faktycznie łatwiej, jak nie wiem, widzę, że mam 10 sekund, to już nie będę patrzeć gdzieś tam, czy ktoś do mnie coś napisał i się rozpraszać, więc myślę, że jest to lepsze. I faktycznie ja wcześniej o tym nie myślałam, ale jest racja w tym, że jeżeli ktoś widzi, że nawet, nie wiem, będzie musiał czekać 2 minuty, wie na co czeka i nie będzie tej nerwowości.
Dobry przykład w Owińskach, tam obecnie jest ruch wahadłowy na krótkim odcinku i tam faktycznie odlicza się czerwone światło i w momencie, kiedy się dojeżdża i też ma się wrażenie, że tam się stoi w gigantycznych korkach i te światła tyle trwają, a tak naprawdę tam się pojawia minuta 15. No i wtedy na człowieka to działa, nie? Że to jest raptem 75 sekund, żeby się cały jeden cykl zmienił. Zupełnie inaczej się wtedy na to patrzy, chociaż to cały czas jest ten sam czas oczekiwania.
Słyszymy, że na razie się nie da, Zarząd Dróg Miejskich tak mówi. Może z czasem jednak będzie się dało tak te przepisy zinterpretować, jak to w Szczecinie zrobiono, żeby te sekundniki, liczniki, jak zwał, tak zwał, były. Bardzo dziękuję za udział w programie. Weronika Hanschel-Fakt.
Dziękuję.
Michał Mijalski, telewizja WTK.
Dziękuję.
A o 16 na naszej antenie wiadomości. Wcześniej przeniesiemy się jeszcze do Kostrzyna na 4. Festiwal Kulinarny.
To był Tydzień w Wielkopolsce.